Radio Plus. Racje plus negacje.
Wracamy do rozmowy. Julia Gogol, Euromajdan Warszawa i Paweł Purski, eastbook.eu, portal o Europie Wschodniej. Wracamy do rozmowy o Ukrainie. Pan Paweł bardzo ciekawy wątek przed przerwą poruszył, mianowicie tę dyskusję, co zrobić z tymi terenami, które są zniszczone w tej chwili, wschodnia Ukraina. I mówi pan, że pojawił się taki pomysł, mówiąc w skrócie bardzo kolokwialnie, a oddajmy to wszystko zniszczone, mnóstwo pieniędzy trzeba tam teraz wpompować, żeby w ogóle te miasta przywrócić do życia, szpitale, lotniska, wszystko jest po prostu w katastrofalnym stanie, więc niech sobie to zabierają, niech sobie Rosjanie to zabierają. Dyskusja jest. Jak pani Julia, jako rodowita Ukrainka, odnajduje się w tej dyskusji?
Ta dyskusja zaczęła się od samego początku wojny i tak naprawdę ma swoje plusy i ten punkt widzenia ma swoich zwolenników, tylko że powstaje pytanie, co dokładnie oddać, to jest raz, a dwa, czy to zagwarantuje pokój? Bo ja wiem, że byłoby bardzo dużo chętnych, którzy by postawili krzyż na, zresztą Donbas zawsze był terytorium dotacyjnym, tam są stare, tam i tak cała infrastruktura była stara, zaniedbana i on nie przynosił, on nie zarabiał, Donbas tak naprawdę nigdy na siebie nie zarabiał, więc też od początku pojawiły się głosy, a po co nam to? Ale niestety oddanie Donbasu nie zagwarantuje pokoju. I to wynika z ideologii, która jest teraz w Rosji propagowana. I gdyby tak było, że można by było tym Donbasem się odkupić, to ja myślę, że już by dawno na to się umówili, tych cywilów ewakuowali.
Dzisiaj może być Donbas, a jutro może być Kijów.
Dokładnie. A pojutrze może być Lwów. Zresztą propozycji okupacji Ukrainy Zachodniej już ze strony Putina padały kilkakrotnie, nie tylko dla Polski, ale też dla Węgier i dla Rumunii. I to tak...
No właśnie, jak oceniasz w takim razie to rozgrywanie tej opinii europejskiej przez Moskwę z kolei? Rozgrywanie opinii europejskiej, dlatego że da się zauważyć pewne różnice. No nie wiem, na przykład tą taką chłodną relację Putin-Merkel na przykład, a nawet na pewnym etapie można powiedzieć, kto totalnie martwą, no ponieważ słusznie zresztą Angela Merkel wyszła z założenia, że nie ma co rozmawiać z człowiekiem czy z politykiem, który po prostu kłamie w żywe oczy. Z kolei François Hollande, prezydent Francji, stał się pierwszym zachodnim przywódcą od początku wojny, który udał się w gości do Putina w grudniu. Jak wracał z Kazachstanu, zatrzymał się i gościł się. Putin dzisiaj jest na Węgrzech. Litwa z kolei zaczyna ćwiczenia, nazywa się to Współdziałania 2015, tam bierze udział prawie 2000 litewskich żołnierzy i te ćwiczenia, dosyć ciekawe, różnią się od poprzednich tym, że zadaniem ich uczestników jest przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w trakcie tak zwanej wojny hybrydowej, czyli dokładnie tym, co zaczęło się na Ukrainie, co mają mieć zielone ludziki, walczymy przeciwko zielonym ludzikom, nie walczymy przeciwko regularnej armii, która ma żołnierzy, którzy mają dystynkcję, wiemy z kim walczymy, obowiązują konwencje i tak dalej. Nie, tutaj walczymy po prostu z no-name'em. Zielone ludziki. To się dzieje w tej chwili na Litwie, więc jakby tutaj państwa zaczynają też grać każde na własną rękę de facto.
Ja powiem więcej w tym momencie. My jako państwa Unii Europejskiej właśnie jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Tak, my walczymy, bo elementem wojny hybrydowej jest wojna informacyjna. I ta wojna informacyjna jest bardzo tutaj widoczna w polskich mediach, znaczy w polskich mediach powiedzmy tak zwanego głównego nurtu, czy też właśnie takich jakby mediach nawet... U nas generalnie panuje konsensus co do tego, że jakby no, to, co się dzieje na Ukrainie, no to jest sprawką Rosji i powinniśmy raczej właśnie potępiać Rosję. No ale... Na razie z punktu widzenia medialnego, a potem z politycznego. Z punktu widzenia medialnego to wygląda tak, że jednak powstają pewne grupy i te grupy starają się być jakby poza systemem swoistym medialnym, więc tutaj głównie chodzi o internet, o media społecznościowe i te grupy zaczynają tam funkcjonować i jakby siać tę jakby dezinformację. I tutaj w polskim dyskursie mamy do czynienia z dość dużym i dosyć ciekawym dosyć ciekawą koalicją sił od lewa, ze skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Co ich łączy, to antysystemowość, jakaś forma antyglobalizmu. I już teraz 21 właśnie ma startować taka inicjatywa tutaj w Warszawie. Będzie to partia polityczna takiego pana Piskorskiego, znanego z tego, że wyjeżdżał właśnie na Donbas obserwować wybory i też na Krym obserwować te wybory, tutaj mówię w cudzysłowie. I to był człowiek, to jest człowiek wywodzący się gdzieś tam z dawnej samoobrony i też mający tutaj swój tak zwany think tank, który popiera Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, które popiera od góry do dołu koncepcję tak zwanego tego ruskiego miru i geopolityki Aleksandra Dugina. I to jest częścią tej tak zwanej sieci duginowskiej, która to sieć duginowska rozczapierza swoje macki na całą, można powiedzieć, wręcz Europę. I także na przykład na Grecję, bo nie zapominajmy, że właśnie dzisiejsi liderzy Syrizy, którzy tam rządzą obecnie Grecją, jakiś czas temu jeszcze fotografowali się z Aleksandrem Duginem właśnie i obecnie są kimś, kogo można wprost nazwać koniem trojańskim Rosji. Z punktu widzenia politycznego istnieją jeszcze siły polityczne w innych krajach, które popierają tutaj właśnie Rosję i separatystów. Na Węgrzech, gdzie dzisiaj właśnie jest premier Władimir Putin, no niekoniecznie jest to premier Orban i niekoniecznie jego partia Fidesz. Oni po prostu próbują grać rolę pragmatyków, ale jest tam partia skrajnej prawicy Jobbik. Jeśli chodzi o Francję, to Marine Le Pen, której wychodzi to z kalkulacji politycznych, że powinna być po prawej stronie i tutaj popierać i stwierdza wprost, że Krym przynależy do Rosji. No i wszelkie takie jakieś siły typu nazistowskie w Niemczech, to NPD bardzo mocno popiera, ale także Die Linke, znowu, to prawda, ten egzotyczny sojusz, który mamy tutaj pomiędzy tymi różnymi siłami. Na Wyspach Brytyjskich mamy do czynienia z UKIP-em, więc sieć ta polityczna i sieć informacyjna ze strony Rosji, która jest rozciągnięta na całą Europę, jest moim zdaniem bardzo silna, no i nie oszukujmy się, jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją.
To bardzo ciekawa koncepcja. Pani Julio, jak pani na to patrzy?
Ja mam takie trochę spojrzenie historycznie powiązane. Może nie operuję aż tak dobrze tymi partiami, które w jakiś sposób współpracują czy popierają Rosję, czy nie, ale z moich obserwacji to wygląda tak, że ten, kto dostał od Rosji podczas II wojny światowej, ten teraz zajął stanowczą pozycję przeciwko Rosji. Tak jak Polska, tak jak kraje nadbałtyckie.
Patrząc na to przez pryzmat doświadczeń historycznych.
Zgadza się.
Ale Węgry? A?
No i tutaj...
Słowacja, Czechy?
Tak, aczkolwiek trochę Węgry próbują, co zresztą wczoraj na manifestacji było widać.
Natomiast w takiej oficjalnej wizycie jest także, bo to wszystko zbiega się w czasie z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia Budapesztu przez Armię Czerwoną i prezydent Rosji weźmie udział w uroczystości ponownego otwarcia po gruntownej restauracji zespołu memorialnego na centralnym cmentarzu w Budapeszcie, gdzie spoczywa 5 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas operacji budapesztańskiej w tym końcowym etapie II wojny światowej.
No,
więc bardzo proszę, niby doświadczenia historyczne są, ale jednak gaz, bo o to idzie teraz, toczą się rozmowy na Węgrzech, czyli cała polityka energetyczna plus gaz, jednak robią swoje.
Widocznie może też nie dostali aż tak bardzo jak Polacy, więc może to też o to chodzi, ale z mojego punktu widzenia ta sytuacja to jest takie trochę zderzenie wartości i interesów. I te państwa, które faktycznie doznały jakiegoś potępienia od Rosji, czy doznały właśnie tych złych relacji, tak jak Polska, oni wiedzą, że dotrzymanie się wartości jest ważniejsze niż interesów, mimo że pojawiają się różne głosy, ruchy. Jako Euromajdan Warszawa organizowaliśmy manifestację pod ambasadą Rosji 12 czerwca na Dzień Rosji. I proszę sobie wyobrazić, była nas tam garstka i my staliśmy z plakatami, że wstyd wam, że idźcie do okupanta na przyjęcie. A z drugiej strony była kolejka około 800 osób. I to nie byli tacy przechodni, tylko to było 800 wysoko postawionych różnego rodzaju i dyplomatów, ale też i Polaków, między innymi Korwin-Mikke, który przyszedł się też wyspowiadać do telewizji, że oczywiście, że on będzie chodzi i będzie chodził na takie przyjęcie, więc też jakieś te elementy wojny hybrydowej oczywiście, że są, ale taka Francja, która nie miała do czynienia z Rosją podczas II wojny światowej, może też nie do końca rozumie, może też nie ma tej wartości i dla nich jest, no, trochę niezrozumiałe.
Powinniśmy patrzeć na to przez pryzmat historii, dlatego wystarczy sobie przypomnieć, co działo się przed II wojną światową, w jaki sposób Stalin mamił intelektualistów europejskich, zapraszając ich do siebie, do Moskwy i pokazując, w jaki sposób buduje raj na ziemi, komunistyczny raj na ziemi. Europa, intelektualna Europa w to wierzyła. Intelektualiści francuscy, intelektualiści brytyjscy, oni w to wierzyli, oni wracali do siebie i pisali potem sążniste artykuły prasowe, które wychwalały komunizm Stalina.
Intelektualiści niemieccy popierają Rosję.
Natomiast...
To pokoleniowa bardzo...
Tak, warto zwrócić uwagę na przekazy medialne już dzisiaj. Dzisiaj już nie ma oddziałów rebelianckich czy separatystycznych. Dzisiaj już się mówi, że pojawiają się zgrupowania rebeliancko-rosyjskie. I to już jest otwarty przekaz medialny. I może w końcu właśnie zaczynamy nazywać rzeczy po imieniu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za tę rozmowę. Julia Gogol, rodowita Ukrainka, Euromajdan Warszawa i Paweł Purski, Eastbook EU, portal o Europie Wschodniej. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy życzymy.
Dobranoc.
Dobranoc.
Radio Plus. Racje plus negacje.